Pożyteczni. Magazyn organizacji pożytku publicznego.
Dobry wieczór, witam Państwa, Małgorzata Furga w magazynie dla organizacji pozarządowych, organizacji pożytku publicznego. Dzisiaj o swojej działalności opowiedzą przedstawicielki Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddziału szczecińskiego, a następnie Fundacja Kamienica 1 i Fundacja na rzecz zwierząt Dzika Ostoja podejmą temat ochrony zwierząt. Zapis rozmów jak zawsze dostępny będzie na stronie internetowej, jej adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni, oczywiście w zakładce podcasty. Gośćmi magazynu Pożyteczni są dzisiaj przedstawicielki Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Szczecinie, Kamila Dęga, Paulina Kłaczyńska i mama Sylwestra. A mówić będziemy m.in. o bezpłatnych konsultacjach, które odbędą się 1 kwietnia dla wszystkich rodziców, którzy mają podejrzenia albo tak naprawdę nie wiedzą, dlaczego ich dziecko zachowuje się troszeczkę inaczej niż rówieśnicy. Ale o tym w naszej rozmowie. Może zaczniemy od tego, kto trafia do waszej organizacji, kim się opiekujecie, kogo wspieracie przede wszystkim.
Są to zazwyczaj dzieci, młodzież z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, czyli mówimy tutaj i o autyzmie, i o zespole Aspergera, ale też dzieci, których rodzice mają podejrzenia co do tych zaburzeń.
Ale trafiają rodzice małych dzieci? Czy czasami zdarza się, że młody człowiek już ma swoje lata i dopiero trafia do waszego ośrodka?
Sądzę, że można powiedzieć, że zdecydowanie częściej są to małe dzieci, jeżeli chodzi o takie konsultacje. Natomiast też starsze, bo często dopiero w przedszkolu okazuje się, nauczyciel zauważa pewne niepokojące objawy i on jakby być może utwierdza rodzica albo kieruje go na dalsze konsultacje, obserwacje. Kierowane są osoby też młodzież albo osoby dorosłe. O, na takiej zasadzie. Znaczy nawet nie kierowane, co sami decydują się, żeby dowiedzieć się, sprawdzić. Tak.
Ja przyznam, że byłam zaskoczona, kiedy po lekturze kilku artykułów dowiedziałam się, że dorosła osoba dowiedziała się od specjalisty, że ma objawy, symptomy autyzmu, że przeżyła praktycznie no, 20 kilka lat i nie wiedziała, że jest autystą.
Czy rzeczywiście może tak być? No, nie zdarza się to często, ale są takie przypadki, że osoba dorosła, czy już naprawdę, ja sama słyszałam na jednej konferencji o mężczyźnie, który był w wieku 60 lat i sam się zgłosił do stowarzyszenia na taką konsultację, na taką no, diagnozę i po prostu taka świadomość pozwoliła mu zrozumieć jego problemy, które miał wcześniej i to też jakby tu wzmocniło jego tożsamość.
Dlaczego tak trudno jest rodzicom ocenić ten problem? Czy dziecko ma objawy autystyczne, czy można je podciągnąć pod zespół Aspergera, czy też nie?
Autyzm to zaburzenie neurorozwojowe.
A jak to możemy inaczej określić?
Całościowe zaburzenie rozwoju. Autyzmu nie widać. Nie jest to niepełnosprawność widoczna. W związku z tym małe dzieci często są po prostu nazywane, że są niegrzeczne, niewychowane, że każde dziecko się indywidualnie w swoim tempie rozwija. Jeżeli nawet mama intuicyjnie coś przeczuwa, że coś nie tak się dzieje, że dziecko nie tak się rozwija, ale często słyszy na przykład od babci, dziadka, że na przykład tata tego dziecka też tak samo się rozwijał, że nawet lekarz potrafi powiedzieć, że trzeba jeszcze dać czas. To tutaj, jeżeli mama odczuwa taki niepokój i intuicyjnie coś przeczuwa, to można właśnie, czy należy nawet zgłosić się do punktu konsultacyjno-diagnostycznego, jaki jest przy naszym ośrodku, czy też do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby diagnozę funkcjonalną wykonać, sprawdzić, czy rzeczywiście dziecko się prawidłowo rozwija.
Czy można mówić o pełnej postaci autyzmu i o cechach autystycznych?
Jeżeli stawiamy diagnozę autyzm i jest to zaburzenie neurorozwojowe, jest postawiona diagnoza przez psychiatrę, to już jest to diagnoza autyzmu. Jeżeli mówimy o cechach autystycznych, to nie ma diagnozy medycznej, to myślę, że no nie jest to wtedy traktowane jako autyzm na pewno. czyli są takie diagnozy jak autyzm czy zespół Aspergera, natomiast w tej chwili jest tak szerokie spektrum i ta głębokość zaburzenia może być tak różna od głębokiego zaburzenia po lekkie nasilenie tych cech autystycznych, że mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych. Oczywiście, że różnica jest pomiędzy dziećmi z autyzmem, różnice są bardzo duże. To zależy, że od głębokości zaburzeń, ale też od postawienia tej wczesnej diagnozy, od intensywnej terapii i rzeczywiście im wcześniej jest ta diagnoza i ta terapia prowadzona, tym dzieci więcej nabywają umiejętności, rozwijają się, ten rozwój się nie zaburza też w związku z tą postawioną diagnozą i czasami tak bywa, że te objawy rzeczywiście później są tak lekko nasilone, że mogą naprawdę funkcjonować bardzo dobrze w życiu społecznym.
Muszę zapytać mamę Sylwestra, w jaki sposób dowiedziała się pani, że syn ma autyzm? Czy w ogóle w jakim momencie zaczęła pani podejrzewać, że coś z nim jest nie tak?
Jak każdy rodzic, myślę, że był taki czas, w którym po prostu nie chciałam łączyć tych wszystkich objawów. Objawów było bardzo dużo, ale, no, że tak powiem, każdy z tych objawów potrafiłam sobie jakoś wytłumaczyć. Poza tym był bardzo długi okres w naszym życiu, w życiu Sylwestra, gdzie chorował dużo na uszy i jednak niestety wielu lekarzy po prostu wiązało jego stymulację, jego problemy z jakimś zaburzeniem słuchu, tak?
A jakie miał problemy?
To znaczy problemów była cała masa. Odkąd sięgam pamięcią, wręcz można byłoby rzec, że pierwszy problem, jaki ja dostrzegłam, to był taki bardzo dziwny, ostry płacz. To już tak, że tak powiem, u takiego noworodka, niemowlęcia. Było to bardzo dziwne, było to nieadekwatne do wszystkich sytuacji. Była bardzo duża nadwrażliwość dotykowa, przejawiająca się na wielu płaszczyznach. Zaczynając od ubierania, przebierania, kąpania, smarowania kremem po kąpieli, poprzez zakładanie czapeczki, karmienie, przytulanie, noszenie przy kolkach. Nie chciał z nami spać, zdecydowanie lepiej spał sam. Była cała masa problemów takich rozwojowych, jak pamiętam. Nie chciał nawet wkładać żadnych rzeczy do buzi, nie chciał badać przedmiotów, tak jak większość niemowląt to robi.
A mamy się porównują na początku. Moje dziecko robi to,
aczkolwiek też wiele rzeczy wydaje się być takim naturalnym. Ja pamiętam jak dziś, że słyszałam od wielu osób, że fajnie, że dziecko nie wkłada nic do buzi, no bo mogę być spokojna, że przecież niczym się nie zadławia. Jednak gdzieś tam coś ciągle w środku podpowiadało, że jednak powinno być przecież inaczej, prawda? Pamiętam taki moment w jego życiu, jeszcze tym takim wczesnym niemowlęctwie, że fascynował się bardzo rączkami. No, wszystkie dzieci fascynują się rączkami, prawda? Ale ta fascynacja przechodzi zawsze gdzieś na te nóżki. Dzieci wkładają te nóżki do buzi. My wszystko to ominęliśmy. Zatrzymał się na tych rączkach, odwracał je paluszkami, przewracał, jakby je liczył. Śmialiśmy się w pewnym momencie, że jak przyjmuje pozycję jak Mickiewicz, no ale człowiek śmieje się do pewnego czasu, zachowanie się utrzymuje, dochodzą nowe objawy, potrafił godzinami siedzieć sobie w kąciku, rzucać przedmiotami. Przede wszystkim ta zabawa, ona nie była taka typowo rozwijająca się jak u większości dzieci. Ona była stereotypowa już od wczesnego dzieciństwa. Właśnie to rzucanie pojawiało się ciągłe zamykanie, otwieranie klapki w autku, ściskanie sznureczka, takie stymulowanie ciągle tych dwóch paluszków. No i patrzenie, jak te przedmioty się poruszają po podłodze, tak? Taka fascynacja. Nie można tu powiedzieć też, że syn nie łapał kontaktu z nami, no bo to nas bardzo też myliło i tutaj też
no bo
wielu lekarzy.
Obraz autysty, który nie chce kontaktu.
Tak, dokładnie.
Z rodzicami.
Ten kontakt z rodzicami, owszem, i z innymi ludźmi był, ale on był zupełnie inny. On był jakiś taki inny jakościowy. Dziecko wydawało się, jakby było za szybą. Nie zauważał tego przyjaciela w lustrze, gdzie większość dzieci ma ten moment, że od jego odbicie w lustrze to jest ten największy przyjaciel, prawda? On nie zauważył tej osoby. Nie reagował na imię. Mieliśmy wrażenie przez jakiś czas, że rzeczywiście może te zaburzenia słuchu są, ale dziwiło nas na przykład, że potrafił z drugiego końca pokoju zlokalizować, w którym miejscu szeleści jakiś tam papierek, prawda? Także tak jakby ta mowa ludzka była dla niego tłem, a bardzo fajnie reagował na wszystkie inne dźwięki. Bardzo długi mieliśmy taki etap, że syn chciał jeść tylko gładkie papki, jakakolwiek drobinka, nawet na czubeczku języczka powodowała zaraz odruch wymiotny. Też był to dla nas bardzo duży problem do przeskoczenia.
Kto podpowiedział, że trzeba szukać ratunku?
Tak naprawdę gdzieś w głębi chyba bardzo długo czułam i broniłam się troszeczkę chyba przed tym, że jednak może to jednak te uszy, prawda? Pamiętam, był to kolega, który akurat na studiach miał kontakt z osobą która zajmowała się właśnie zaburzonymi dziećmi tak troszkę głębiej. I otrzymałam tak naprawdę od niego, za pośrednictwem właśnie tutaj, trzy pytania, na które tak naprawdę miałam odpowiedzieć tylko i wyłącznie tak lub nie, żeby sobie ich nie tłumaczyć. I to wtedy mnie bardzo tak sprowadziło do pionu, że mówię, kurczę, ja sobie naprawdę wszystko tłumaczę. Ja mówię, nie, bo stymuluję się, bo trzepoczę rączkami, bo to, bo uszy, bo tamto. I na wszystko miałam odpowiedź. I to powiedziałam, Magda, usłyszałam od niego, Magda, nie, ty musisz teraz powiedzieć tak albo nie, nie tłumacz sobie. I wtedy zaczęłam właśnie tak naprawdę zauważać te wszystkie objawy, łączyć je ze sobą. Bo one tak naprawdę ciągle gdzieś tam z nami były, ale nie, bo tu rozwój, nie, bo tu uszy, nie, bo tu dużo chorował. Zawsze jakieś to wytłumaczenie było. Przez długi czas rehabilitowania, znaczy synek był rehabilitowany w ośrodku terapeutycznym Tęcza, ponieważ miał obniżone napięcie mięśniowe. I tam też zaczęłam rozmawiać z terapeutką, że bardzo mnie niepokoi to, że mimo, że ten rozwój fizyczny idzie do przodu, bardzo nieharmonijnie rozwija się pozostały obszar. Te kontakty społeczne, ciągle musiałyśmy go zabawiać, on ciągle jakby wyrażał swoje ogromne niezadowolenie z tego wszystkiego, nic go nie bawiło, wyłączał się. Postanowiliśmy przeprowadzić kilka badań takich wykluczających, jak EEG oraz badanie słuchu i wtedy już mieliśmy pewność, że to jednak nie są te rzeczy, na które zwalaliśmy do tej pory winę.
Czy to jest scenariusz powtarzany przez wielu rodziców, którzy trafiają do waszego ośrodka?
Bardzo często tak jest, że rodzice, wiadomo, oczekują zdrowego dziecka i tak właśnie sobie tłumaczą różne niepokojące objawy. Natomiast tutaj my staramy się rodziców wspierać również, nie tylko pracujemy z dziećmi, ale wspieramy rodziców, że im wcześniej ta terapia będzie podjęta, tym te objawy będą się poprawiać, objawy autyzmu. Takie funkcjonowanie dziecka, rozwój będzie postępował. Autyzm nie jest to stan, który się nie zmienia, tak? To jest całościowe zaburzenie rozwoju, ale my możemy właśnie pracować nad tymi deficytami, wyrównywać je. Dlatego tak ważna jest współpraca z rodzicami, bo nasza praca nie jest wystarczająca, bardzo ważna. Natomiast tutaj, jeżeli rodzice z nami współpracują i stosują się do zaleceń terapeutów, to oczywiście tutaj to funkcjonowanie dzieci się poprawia.